Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Jacka Piekary zatytułowanej Bestie i ludzie. Czytają Tomasz Sobczak,
Roch Siemianowski,
Leszek Filipowicz, Krzysztof Plewako-Szczerbiński, Wojtek Chorąży,
Filip Kosior.
Mojemu synkowi Kacperkowi, bo pomysł na poniższy tekst wziął się z opowiadanej mu bajki. Oczywiście wtedy bajka była przeznaczona dla dziecięcych uszek. Teraz już tak nie jest. Dobrzy sąsiedzi.
Śniegusy idą!
Głucho i chrapliwie zaciągnął Iwan, a Borys aż podskoczył, kiedy dobiegł go zza pleców głos brata. Nawet nie usłyszał jego kroków. Zagniewał się sam na siebie. Ale Iwan, przy całej swojej umysłowej ociężałości, po śniegu poruszał się lekko i bezszelestnie, niczym śnieżny królik. I teraz też udowodnił tę nadzwyczajną zwinność, zbliżając się niepostrzeżenie do Borysa.
— Idź ty, głupi!
— warknął Borys, bo zły był i za to, że nie usłyszał, i za to, że samo ostrzeżenie uznał za wyjątkowo głupie. Bo niby jak Iwan mógł wypatrzyć czy wyczuć śniegusy, skoro dopiero zaczął się sierpień, a śniegusy przed październikiem nie wyściubiają nosów z kryjówek? Borys podniósł nawet ramię, by przylać bratu w ucho, ale zanim zdążył się zamachnąć, powstrzymała go czyjaś silna dłoń.
— Borys, bo jak ja ci zaraz przyrżnę, zostaw brata w spokoju.
Wujaszek Ilja może i był stary, jednak uścisk miał tak mocny, że nawet twardego, dopiero co wyjętego ze zmarzliny zimniaka, potrafił w jednej chwili rozgnieść na pulpę w zaciśniętej pięści.
Ale wujaszku drogi, co on bredzi, niech wujaszek sam powie,
zawołał pospiesznie Borys.
Śniegusy? Na początku września? Dzisiaj rano było tylko -5 na termometrze, a w południe będzie może 0. To co wujaszek myśli, że w takie ciepło jakiś śniegus wychyli się z nory?
Uścisk zelżał, a zaraz potem wujaszek Ilja puścił rękę Borysa. Ten odetchnął z ulgą i zajął się rozmasowywaniem przegubu. Tymczasem starszy mężczyzna zwrócił wzrok w stronę Iwana, patrującego się w przecinającą horyzont linię ośnieżonych lodojodeł.
— Szroniaki! Szroniaki idą!
Zaskowyczał rozpaczliwie. Borys aż wzdrygnął się, kiedy usłyszał ten głos, pełen jednocześnie niedowierzania i strachu. Sam też przestraszył się nie na żarty.
— Święty Hiobie, patriarcho nasz kochany!
— przeżegnał się szeroko z rozmachem.
— Co on wygaduje, wujaszku?
Teraz już obaj bacznie przypatrywali się Iwanowi. A głuptak, wielki niczym góra ze skundlonymi włosami, czochranymi podmuchami wiatru, wpatrywał się szeroko otwartymi oczami w horyzont. Na jego twarzy malowało się napięcie i wręcz fizyczny ból, tak jakby chłopak nie mógł pojąć tego, co widzi, czy też tego, co czuje. Dłonie mimowolnie zacisnął w pięści i nagle zaczął chwiać się na samych piętach, w przód i w tył, w lewo i w prawo, jakby w rytm jakiejś sobie tylko słyszalnej, powolnej muzyki.
— Idą tu śniegusy!
— oznajmił nagle Iwan, głosem zdumiewająco dźwięcznym i trzeźwym, tak różnym od głuchego zawodzenia, którym ich wcześniej przeraził. Potem obrócił w stronę Ili i Borysa twarz wykrzywioną w zdeformowanym uśmiechu.
— Zjedzą nas!
— dodał niemal radośnie. Wujaszek Ilja westchnął tylko.
— Wania, skarbeńku! — powiedział łagodnym tonem. — Powiedz, jak możesz czuć śniegusy, kiedy mamy dopiero lato?
— A szroniaki widzieliśmy na wiosnę — dodał Borys. — Teraz też siedzą w lesie i nie wylezą przed zimą.
— No i jak, Wanieczka, co na to odpowiesz?
— dopytywał się wujaszek nadal tym spokojnym, łagodnym głosem, co przedtem. Olbrzym zwrócił głowę w ich stronę. Miał wielkie, dziecięce oczy, ocienione jasnymi, długimi rzęsami. Piękne były te oczy. Niebieskie, niczym południowe niebo w słoneczny, mroźny dzień. Żebym ja miała takie ładne oczy, wzdychała zawsze Swietka, patrząc z zazdrością na Iwana. Bo jemu niby na co się one przydadzą, dodawała, Ale Borysowi Swietka i tak się bardzo podobała, niezależnie od koloru oczu.
— Że niby co?
— łagodny głos Iwana wyrwał Borysa z zamyślenia. Wyobrażenie o Swietce, jej szarych oczach, jej uśmiechu, jej przyjemnych krągłościach, z roku na rok coraz mocniej wypychających sukienki, w jednej chwili przepadło.
Że niby jak szroniaki i śniegusy, cierpliwie powtórzył Ilja. We wrześniu... Tego wcale nie wiem, wujaszku,
poskarżył się Iwan.
Ale wiem, że nigdy nie było ich tak dużo.
Borys wzdryknął się. Może nie tyle w reakcji na słowa brata, ale dlatego, że na twarzy wujaszka dojrzał prawdziwe, nieudawane zaniepokojenie. A jeśli wujaszek Ilja czymś się już niepokoił, to ho, ho, wcale dobrze sprawy się nie miały.
A niby po co wylazły?
Zapytał starszy mężczyzna. Nie spodziewał się zapewne odpowiedzi od Iwana. Bardziej zadał pytanie samemu sobie, na głos, ale niespodziewanie młody olbrzym odezwał się.
Idzie cała watacha, nawet królowa jest z nimi, wujaszku. Matko Boża, wybawicielko!
Zawołał Ilja, poruszony nie na żarty. Bo przecież, kiedy ostatniego razu szroniaki wypełzły na nowe leża, prowadząc ze sobą królową, a zdarzyło się to jeszcze wtedy, gdy Borys był zupełnie mały, to z jednej z pobliskich osad nie został nawet kamień na kamieniu, nawet deska na desce. Całe szczęście, że nie było ofiar wśród ludzi. Uratowali się, bo uciekli, zanim horda zdążyła podejść, ale mieszkańcom zajęło całe lata odbudowywanie tego, co stracili. Borys pamiętał, że pomagano wtedy tym ludziom, ale też przecież w ograniczonym zakresie, bo każde gospodarstwo musiało zajmować się swoimi sprawami, a nie sprawami innych.
Nie wychylaj nosa z domu, bo go sobie odmrozisz, mówiło mądre przysłowie. Gdzie idą, Iwan? W którą stronę? Na nas?
Dopytywał się wujek Ilja, teraz już niby spokojnie, ale nadal dobrze słychać było, że jest przejęty.
Nie wiem, wujaszku, poskarżył się Iwan zbolałym głosem. Niczego od nas nie chcą, ale gdzie pójdą, to pewno same jeszcze nie wiedzą.
Wujaszek Ilja i dziadek Anton dbali nie tylko o to, by dzieciaki uczyły się rzeczy potrzebnych w gospodarstwie, ale też by wiedziały, jak świat wyglądał dawniej i jak było w jego innych stronach. To też Borys pamiętał, że w ciepłych krajach, pomyślałby kto, że kiedyś i gdzieś były ciepłe kraje, żyły wielkie mrówki, które nagle z niewiadomych przyczyn potrafiły wybrać się na wielką wędrówkę i maszerowały ich wtedy miliardy. Szereg za szeregiem, jak gigantyczna rzeka. Czarna, czerwona lub brązowa. I te mrówki niszczyły wszystko, co żyje. Zjadały wszystko, co dało się zjeść. Zostawiały po sobie martwą pustynię. A potem, nie wiedzieć czemu, rozchodziły się we wszystkie strony i zakładały nowe mrowiska. Żyły sobie spokojnie i nikomu nie przeszkadzały. Podobnie było ze szroniakami, choć na szczęście szroniaki nie zjadały ludzi. Przynajmniej tyle dobrego.
Co oni wiozą? Zdziwił się Ilja i silniej docisnął lornetkę do twarzy.
Borys przymrużył leciutko powieki, żeby lepiej widzieć i przytknął dłoń do czoła, by choć trochę osłonić oczy przed mocno świecącym słońcem, którego promienie dodatkowo odbijały się od śnieżnej bieli. Ale oczywiście nie był w stanie zobaczyć więcej niż widział wujaszek trzymający w dłoniach dobrą, wojskową lornetkę.
Daj, wujaszku, ja popatrzę, poprosił. Młode oczy,
westchnął wujaszek i ku zdziwieniu Borysa podał mu lornetkę.
Patrz, Zuchu, patrz i powiedz mi, co też takiego nasi chłopcy wiozą na saniach.
Chłopak przytknął szkła do oczu. Szybko przesunął wskazującym palcem po pokrętle, żeby wyregulować ostrość. Przyrząd miał przyciemnione soczewki, więc Borys mógł śmiało spoglądać w skrzącą się śnieżną powłokę. Zwykle śnieg wyglądał w słońcu tak, jakby rozsypano po nim miliony kryształowych okruchów, świecących ostrym niczym igiełki promieniami wprost w źrenice patrzącego. Ale dzięki ciemnym szkłom te kryształowe okruchy nie skrzyły się morderczo jasnym blaskiem, a zdawały się niebiesko-grafitowe.
Widzę, widzę, wujaszku, widzę!
zawołał pospiesznie Borys, żeby tylko opiekun nie zabrał mu lornetki. Mówiąc to, tak naprawdę nic jeszcze nie widział, ale po chwili udało mu się ustawić pokrętło we właściwym miejscu. Mocno docisnął łokcie do klatki piersiowej, żeby unieruchomić ręce i teraz wpatrzył się naprawdę uważnie, starając się zapomnieć o Iwanie i wujaszku. Skoncentrował się na obserwowanym widoku. Na śnieżnej równinie widać było troje załadowanych drewnem sań, ciągnionych przez zaprzężonych do nich ludzi. Obok szli ci, którzy akurat odpoczywali. Borys jednak wiedział, że jeszcze chwila, a zamienią się z towarzyszami tak, aby na każdego przypadło tyle samo pracy. Co ciekawe, na pierwszych saniach, a raczej na równiutko ułożonym na nich stosie drewna, ktoś leżał. Może w lesie zdarzył się wypadek, a może któryś z mężczyzn zemdlał z wysiłku. Wujaszek ma rację, naprawdę wiozą kogoś na saniach, stwierdził. Tyle to i ja wiem, burknął Ilja. Nagle Borys aż sapnął.
Wujaszku, ten ktoś jest goły,
powiedział dużo cichszym głosem i bardzo niepewnie. Co ty opowiadasz, jak to goły?
Goły, wujaszku, przysięgam na Matkę Bożą miłującą.
Już ty sobie, Matką Boską, nie wycieraj gęby, mruknął Ilja, ale najwyraźniej tylko po to, by coś powiedzieć i pokryć zmieszanie. No bo jak to na saniach jechał goły? Przecież gdyby był ranny lub nieprzytomny, to by go nie rozbierano, a wręcz przeciwnie, pieczołowicie okryto, by nie zdążył się wyziębić, nim nie wróci do domu. A gdyby był martwy, pozostawiono by go w ubraniu takim, jak za życia. Jasne, że później przed pochówkiem rozebrano by go do naga, bo przecież odzienie było zbyt cenne, by beztrosko grzebać je w ziemi i w ten sposób zmarnotrawić. Ale to zdarzyłoby się dużo, dużo później, po oddaniu zmarłemu czci i honorów. Nie teraz.
Wujaszku!
Borys z trudem przełknął ślinę, jakby to była kula zbitego mrozem igliwia. Aż go zabolało i zakłuło w przełyku.
Co tam? Wujaszku, to na saniach?
Co na saniach, Boże miły?
Ale wujaszek nie będzie się na mnie złościł, dobrze?
Borys opuścił lornetkę, po czym podał ją Ili. Wpatrywał się w starszego mężczyznę szeroko otwartymi oczami.
A czy ja się kiedyś złoszczę, Borysku?
Chłopak nagle zdał sobie sprawę z tego, że opiekun mówi do niego tym samym łagodnym tonem, jakim zwykł mówić do Iwana. Kiedy indziej pewnie by go to rozbawiło, ale teraz zaledwie zauważył ten fakt, gdyż był za bardzo wstrząśnięty, by cokolwiek jeszcze zrobiło na nim wrażenie, a zwłaszcza, by cokolwiek wywołało uśmiech na jego twarzy.
Wujaszku, to gołę na wozie to jest... kobieta.
Kobieta, powtórzył Ilja takim tonem, jakby wcześniej nie znał tego słowa.
No bo ma piersi, no... tego tam.
Borys zakręcił dłońmi, niepewny jakich słów użyć albo jaki gest pokazać.
Kobieta,
powiedział jeszcze raz wujaszek. Obaj wiedzieli, że kobiety i dziewczęta nigdy nie chodzą z drwalami do lasu. Nigdy, przenigdy, żeby nie wiem co. To zbyt ciężka i niebezpieczna robota, poza tym potrzebne były do niej zarówno wielka siła, jak i wielka zręczność. Kobiety miały wystarczająco dużo innych zajęć, by nie musiały ryzykować utraty zdrowia w lesie. Czyje więc ciało wieźli wracający mężczyźni? Oczywiście o tym, że na saniach wcale nie leży kobieta, a mówiąc dokładniej, nie całkiem kobieta, przekonali się na długo przedtem, zanim te podjechały przed dom. Bo w pewnym momencie łatwo już można było dostrzec, że żadna kobieta nie mogłaby mieć tak białej skóry, ani żadna nie mogłaby mieć włosów koloru połyskującego błękitem śniegu.
Lodowica,
wyszeptał wujaszek Ilja.
O, Matko Boża wszystkich strapionych, co oni zrobili?
Co, wujaszku? Znaczy, że co? Mężczyzna spojrzał na Borysa z nadzwyczajną powagą.
Nie powinni jej ruszać, kiedy spokojnie sobie leżała, powiedział. Nie wierzę, żeby ją złapali.
Musieli zabrać, czy nieprzytomną, czy śpiącą, może chorą. Diabli tam je wiedzą, lodowice przeklęte. Zaraz potem wujaszek walnął się wierzchem dłoni w usta, bo po pierwsze nie należy kusić losu wzywaniem diabelskiego imienia, a po drugie Zawsze starał się zachowywać bardzo poprawnie w towarzystwie dzieci i nastolatków. Na dorosłych potrafił nieźle nakrzyczeć. I Borys miał przeczucie, że dowodzący drwalami Mikołaj zostanie dzisiaj porządnie obsztorcowany. Może ich zaatakowała i ją zabili? Co? Zaryzykował przypuszczenie Borys. Lodowica nie zaatakowałaby gromady, odparł wujaszek. Nigdy tak jeszcze nie było, to czemu miałoby być teraz? Ale tak to w ogóle, przecież w bajkach, zaczął Borys. Nie bądź głupi, Boria, warknął wujaszek. Bajki to bajki, a życie to życie. Nigdy do tej pory lodowica nie zaatakowała żadnego z naszych i nigdy by tego nie zrobiła, chyba że w obronie albo wielkiej złości. Oczywiście, że życie to życie, a bajki to bajki. Wujaszek miał całkowitą rację. Tyle, że Borys doskonale pamiętał wiele opowieści z dzieciństwa. Opowieści snutych tuż przed snem, przy ciepłym piecu. Z zapartym tchem słuchali starszych roztaczających przed nimi baśniowe, okrutne wizje. Wiele było tych bajek, ale Borys najlepiej pamiętał dwie z nich. No, na przykład taką. Poszedł głupi Iwan nad wodę, żeby złowić ryby. Wziął ze sobą wędzisko, toporek i podbierak. Stanął wreszcie na jeziorze. Namęczył się i namachał, zanim wykuł dziurę w lodzie. Ani za małą, ani za dużą, ani za wąską, ani za szeroką. Ot, taką sam raz. Założył przynętę na haczyk i zanurzył w przerębli. Czeka, Iwan, czeka, a tu nic nie bierze. Czy to ryby się pospały, czy odpłynęły gdzie indziej, nie wiadomo. Ale wreszcie, jak coś szarpnęło, aż małolinka nie pękła. Ucieszył się Iwan, bo wiedział, że wszyscy go pochwalą, kiedy wróci z wielkim połowem. Ale ryba szarpała coraz mocniej i mocniej, więc Iwan pochylił się nad przeręblą i wreszcie sięgnął głęboko pod bierakiem, aby złapać zdobycz, a nie urwać żyłki. Aż tu nagle, jak Iwana nie chwyci za przegub jakaś lodowata dłoń. Aż tu nagle, jak nie zacisną się na ciele Iwana białe palce, tak silne, jakby zrobione z lodowych obcęgów. Aż tu nagle, jak nie pociągną go w przeręble. Próżno Iwan zapierał się nogami, próżno łapał wolną dłonią śliski lód. Jak go coś pochwyciło, tak już nie puściło. I tak właśnie zanurkował głupi Iwan pod lód, razem ze swoim wędziskiem i podbierakiem. Tylko toporek po nim został, który potem dobrzy ludzie znaleźli i, jak należy, matce Iwana oddali. Oczywiście starsi opowiadali te historie i dłużej, i bardziej zawile. Dokładnie opisywali wszystkie detale, to głos wznosząc, to przyciszając niemal do szeptu, by zaraz potem tak wybuchnąć krzykiem, że dzieci aż podskakiwały w łóżku. Wspomagali się gestami, zatopieni w buroczerwonym półmroku, wydawali się czasami dziwnymi stworami przybyłymi z innego, nienależącego do ludzi świata. Była też druga bajka, która zawsze robiła na Borysie wielkie wrażenie. Pamiętał, że szczególnie bała się jej Swietłana. Brzmiała ta opowieść tak. Leżała sobie Natasza w łóżku, w cieplutkiej pościeli i już miała zasypiać, kiedy nagle usłyszała drap, drap pazurkami po szybie. Podniosła się i zbliżyła do okna, bo bardzo była ciekawa, co tak po nocy i na siarczystym mrozie może zgrzytać po szkle. Potem popatrzyła Natasza przez szparkę pomiędzy okiennicami, a tu za szybą siedzi na parapecie małe, białe, puchate stworzenie i wyciąga łapkę i pazurkami drapu, drap po szybie. I tak się ono spojrzało paciorkami czarnych, smutnych ślepków, jak zadrżało, kiedy powiał mocniejszy wiatr, jak się biedactwo wzdrygnęło, widać z zimna. To Natasza aż serce zabolało trochę z czułości, a trochę z żalu. I już szybko skobel odsunęła, już okiennicę otworzyła, żeby niebożątko malutkie i puchate mogło się przy niej na piecu dobrze rozgrzać i wrócić do sił. A stwór za oknem, kiedy tylko zobaczył, że droga do wnętrza się otworzyła,
to oczy mu tylko błysnęły i już nie były wcale smutne i ciemne, a krwawo-czerwone i błyszczące z łowieckiego podniecenia. I skoczył prosto na twarz Nataszy, pazurami wbił się w czoło i szyję dziewczynki, a zębiskami ostrymi jak brzytwy zaczął szarpać jej twarz. Nawet Natasza nie zdążyła krzyknąć, kiedy rozszarpał jej gardło, kiedy krew stętnic i żył bluznęła na cały pokój. A za tym pierwszym stworem do pokoju wskoczył drugi i trzeci, potem czwarty i piąty, a potem następne i kolejne. I wszystkie nuże chłeptać krew i szarpać ciało na strzępy i strzępki. A jak matka Nataszy rano weszła do pokoju, to nic nie zobaczyła poza plamami zakrzepłej krwi i szkieletem, tak doczysta obiedzonym, jakby był wygotowany we wrzątku. I tylko ślady po ostrych zębach na kościach dały poznać, kto odwiedził w nocy pokój dziewczynki. Kiedy był dzieckiem, bajki wujaszka Ili bardzo Borysowi się podobały, lecz potem, gdy trochę podrósł, wydały się dziwne. No bo jak to się stało, że głupi Iwan poszedł sam nad jezioro? Kto by go niby puścił samego? I w dodatku z toporkiem? Toporek to przecież bardzo cenna rzecz. Pewnie, że człowieka szkoda, jednak toporka, kto wie, czy nawet nie bardziej szkoda? No, ale dobrze, niech tam będzie, że głupi Iwan jakoś się wymknął z obejścia. Takie rzeczy przecież mogły się zdarzyć. Nie na darmo bajka była o głupim Iwanie, a nie o mądrym Iwanie. Jakby był mądry, samotnie nie oddalałby się od gospodarstwa. A Natasza? Jak to się stało, że Natasza spała sama w pokoju? Nie z rodzicami albo z rodzeństwem, tylko sama. Przecież samej zimno i smutno i trochę straszno. No dobrze, powiedzmy, że Natasza była chora i musiała zostać sama. Takie rzeczy przecież się zdarzały. Tylko jak mogło się zdarzyć, że w jej pokoju były szyby w oknach? Ba, jak mogło się zdarzyć, że w pokoju w ogóle były okna? Przecież w sypialniach nigdy, przenigdy ich nie było, bo po co wpuszczać zimne powietrze? A tu w bajce Natasza sama sobie otwiera okno. Po prostu śmiechu warte. Borys miał chyba 10 lat, kiedy odważył się powiedzieć wujaszkowi, co myśli o opowiadanych przez niego bajkach. Ilia tylko roześmiał się i przyjacielskim gestem zmierzwił mu czuprynę. Rośniesz, Boria, i coraz więcej rozumiesz. To dobrze. Będziesz starszy, zrozumiesz jeszcze więcej. I Borys rzeczywiście zrozumiał. Zrozumiał, że opowieści nie muszą być prawdziwe. Czy nazwiemy je bajkami, czy historiami wziętymi z życia? Nieważne. Opowieści muszą nieść ze sobą mądrość oraz mieć morał. I bajki wujaszka z całą pewnością taki morał, a nawet takie morały miały. A jak one brzmiały? Ano tak, jednostka jest bezsilna i wydana na niebezpieczeństwo, a moc jest tylko w grupie. Zanim cokolwiek zrobisz, najpierw dobrze pomyśl. W domu jest najbezpieczniej, a wszystko, co na zewnątrz, może przynieść zagładę. Nigdy nie wierz pozorom, bo śmiertelne zagrożenie może czaić się tam, gdzie ani byś pomyślał. Oczywiście o lodowicach opowiadano również całkiem na poważnie, bo przecież każdy wiedział, że gdzieś tam, za lasem i za rzeką, mieszka ta dziwna gromada. Ludziom nie wchodziły w drogę. Czasami tylko drwale widzieli, jak gdzieś pośród śnieżnych zasp przemyka biały kształt. W każdym razie, za pamięci Borysa, nikt nie widział lodowicy twarzą w twarz, tak jak drugiego człowieka. Choć ten i ów mówił, że kiedyś było podobno inaczej. Ale zarówno wujaszek Ilia, jak i dziadek Anton tylko machali rękami na te opowieści i mówili, żeby nie wygadywać głupot. Ciocia Masza z kolei straszyła, że lodowice lubią zasadzać się na młodych mężczyzn i wciągać ich pod lód dla czystej zabawy i ze zwykłej złośliwości. Ale Anton też kręcił głową z niezadowoleniem, kiedy to słyszał. Oj, Mario Nikołajewna, mówił oficjalnym tonem. Ładnie takie bajendy powtarzać. Lodowice żyją po swojemu, my po swojemu. Jedno drugiemu nie wchodzi w drogę. Tak było, tak jest i niech tak, Boże, pomagaj, zostanie. Dzieciakom zawsze tłumaczono, co mają zrobić, gdyby się jakimś przypadkiem natknęły na niebezpieczeństwo. Śniegusowi zejść z drogi, żeby człowieka nie zmiażdżył samym ciężarem. Przed szroniakami uciekać, ile sił w nogach. Do białych wilków nigdy nie obracać się plecami i cofać się powoli z opuszczoną głową. A z lodowicami nie gadać, nie patrzeć im w oczy, najlepiej udawać, że się w ogóle ich nie dostrzegło. No i oczywiście, natychmiast wołać starszych na pomoc, a oni już sobie ze wszystkim poradzą. Wujaszek Ilja najwyraźniej nie zamierzał na razie wracać do domu, więc Borys cierpliwie czekał razem z nim, aż Mikołaj z drwalami dojdą do gospodarstwa. I coraz wyraźniej, już bez lornetki, można było dostrzec leżącą na saniach białą postać. Miała zamknięte oczy, długie połyskujące bielą i chłodnym błękitem włosy, splecione w dwa grube warkocze, leżące w taki sposób wokół głowy, że przypominały lodowe rogi, jakby dziewczyna była nie lodowicą, a jakimś diabłem przybyłym z zamarzniętego piekła. Mikołaj już wcześniej zobaczył, że wujaszek czeka na nich, więc pomachał mu dłonią i uśmiechnął się szeroko. Borys też się zaraz uśmiechnął i nawet odetchnął z ulgą, gdyż gest Koli oznaczał, że nie stało się nic strasznego i że gospodarstwo nie powinno mieć żadnych kłopotów. Ale ciekawość zaczęła go zżerać, chyba jeszcze bardziej niż poprzednio. Ona nie jest ani martwa, ani ranna, wujaszku, wyjaśnił pokornie Mikołaj, kiedy sanie już dojechały i wszyscy zatrzymali się. Nie uwierzysz, kiedy ci powiem, ale znaleźliśmy ją pod świerkami nieprzytomną i pijaną, niczym nieboskie stworzenie. Mężczyźni stojący obok Mikołaja roześmieli się głośno. Wujaszek Ilja zrobił taką minę, jakby się zastanawiał, czy Kola przypadkiem sam nie jest pijany. Potem zbliżył się do wozu i pochylił nad twarzą lodowicy. Borys pomyślał, że w tej chwili w jednej ze strasznych historii, jakie czasami czytali sobie albo opowiadali przed snem, dziewczyna poderwałaby się szybciej niż ktokolwiek zdołałby się zorientować i ostrymi białymi zębami wbiłaby się w twarz Ili, rozszarpując skórę i zrywając mięśnie. A wujaszek odskoczyłby do tyłu, wyjąc niczym strzyga i bluzgając na wszystkie strony krwią z otwartych ran. Tak stałoby się w opowieści. Ale tu i teraz nie snuła się opowieść, lecz toczyło zwykłe życie, więc lodowica, czy przez przypadek, czy na półświadomie, czując bliską obecność innej osoby, tylko westchnęła głęboko. Wujaszek Ilja odsunął się i aż zmarszczył czoło. — Śmierdzi od niej jak z kotła z zacierem — mruknął. — A to się urządziła łobuzica. — Lodowica łobuzica! — zrymował jeden z kolegów Mikołaja i wszyscy znowu się roześmieli. Nadal nie wiem, po kiego... Ilja zmiętosił słowo w ustach. Po co właściwie żeście ją przywlekli? Pomyśleliśmy, wujaszku, że może się nam przydać, wyjaśnił Mikołaj. Wypytamy ją, wybadamy, potem puścimy wolno. Taka lodowica musi dużo wiedzieć. A czego znowu szczególnego chciałbyś się dowiedzieć? Ilja nastroszył brwi. Jeśli to w ogóle mówi po ludzku, zauważył ktoś ze stojących. Mówi, mówi, tego akurat bądź pewien, że aż za dużo możesz od niej usłyszeć, odparł zgryźliwie wujaszek Ilja. Ale ciebie pytam, Kola, obrócił wzrok na młodego mężczyznę. Czego takiego ciekawego chciałbyś się dowiedzieć od lodowicy? Mikołaj był wyraźnie zmieszany, aż zdjął i zmiął rękawice, żeby czymś zająć dłonie. — No, jak jest u nich, jak jest gdzie indziej — wyjaśnił. — No i w ogóle, jak żyją? — A po co ci wiedzieć, jak żyją lodowice? — zapytał zimno wujaszek Ilja. — A po co ci wiedzieć, co jest gdzie indziej? Po co dopytywać się, co jest za lasem, za rzeką czy za górami? Z takiej wiedzy Bóg raczy wiedzieć zresztą, czy prawdziwej, czy fałszywej. Rodzą się tylko bieda oraz niedola. — Święta prawda! Wtrącił dziadek Anton. Podpierając się na lasce, wyszedł niedawno z domu, lecz Borys nie zauważył go aż do teraz. Dziadek stał z zasępioną miną i spoglądał na lodowicę bez wrogości i niechęci, raczej z zaniepokojeniem i smutkiem.
O tygrysach wszystko przeczytał, a własny pies gardło mu rozerwał,
rzekł Anton mocnym głosem i na pozór nie na temat. Potem rozejrzał się wokół.
Zawsze wam to mówiłem, że poznać należy to, co obok, a to, co jest dalej, zostawić tym, co żyją dalej, bo to ich sprawa, nie nasza.
Możemy ją odnieść z powrotem, bąknął Mikołaj, dalej miętosząc rękawice. Wujaszek Ilja i dziadek Anton spojrzeli na siebie, po czym jeden pokręcił głową, a drugi wzruszył ramionami.
Teraz już za późno,
odparł Ilja za obu.
Wnieście ją do przedsionka i ułóżcie na stole, bo w domu za gorąco.
Wtedy by umarła? Borys zamierzał zadać to pytanie głośno i wyraźnie, tak żeby wszyscy słyszeli, ale z jego gardła ostatecznie wydobył tylko jakiś zduszony pisk. Jednak wujaszek usłyszał, zrozumiał i postanowił odpowiedzieć.
Umrzeć by nie umarła, ale one nie lubią ciepła, więc mogłaby się zezłościć.
Lodowicę ułożono na stole, a Ilja kazał ją nakryć kocem. Oczywiście nie po to, żeby ją chronić od zimna, ale żeby okryć nagość. Borys zauważył, że koc leży nierówno i spod haftowanej czerwono krawędzi wystaje dziewczęca stopa. Więc poprawił narzutę, a przy tym opuszkami palców przejechał po skórze nieprzytomnej lodowicy. Wujaszek, jak zawsze spostrzegawczy, dostrzegł ten nieśmiały, pospieszny gest, lecz tylko uśmiechnął się pod wąsem. Borys był pewien, że Ilja świetnie zrozumiał, że nie chodziło o to, by dotknąć ciała gołej dziewczyny. On zaraz wiedział, że Borysowi chodziło o to, by dotknąć ciała lodowicy.
Boże mój, będzie o czym opowiadać, nawet za rok i za dwa, a także kiedyś własnym dzieciom.
Że lodowica leżała na tym stole i mroziła wszystkich wokół tak, jakby nie była żywą istotą, a bryłą lodu wykutą z przerębli. Ostatecznie wujaszek nie wpuścił ludzi do przedsionka. Chociaż wieść rozeszła się już po całym gospodarstwie i każdy chciał z bliska zobaczyć lodowicę. Ale o dziwo pozwolił zostać tu Borysowi, a w każdym razie wydawał się nie zauważać stojącego pod ścianą chłopaka. Poza nimi stali jeszcze Mikołaj, jako odpowiedzialny za sprowadzenie lodowicy, Krępy i ponury Aleksiej, który burknął tylko, że przypilnuje na wypadek, gdyby łobuzicy przyszło coś głupiego do głowy, a także młodziutka Swietłana, ta sama, która kiedyś tak bardzo zazdrościła Iwanowi pięknych niebieskich oczu. Czekali może pół godziny, może trochę dłużej, aż lodowica najpierw drgnęła, a potem beknęła głośno i wreszcie jęknęła, otwierając oczy. Borys aż wciągnął powietrze z sykiem, bowiem istota miała źrenice koloru błękitnego lodu, a tęczówki tak białe, jak świeżo spadły i zmrożony na kość śnieg. Dziewczyna rozejrzała się wokół, zatrzymując spojrzenie kolejno na każdym ze stojących ludzi, po czym usiadła i zrzuciła z siebie koc. Miała kształtne piersi, które teraz wydawały się znacznie większe niż kiedy leżała na płask niczym śnięta ryba. Skórę na nich, jak i wszędzie, miała białą, a sutki i obwódki zdawały się opalizować jasnym błękitem. Na pewno było w tym widoku coś przyciągającego i ładnego, ale nie tak miłego jak obraz Swietłany, którą Borysowi udało się nie raz i nie dwa podejrzeć w łaźni. Bo piersi Swiety sprawiały wrażenie miękkich i ciepłych, takich, do których chciałbyś się przytulić, wziąć w dłonie i może też pocałować. A biust lodowicy tak był stworzony do pieszczot, jak zamarznięta fala na rzece.
Co ja tu robię, do cholery?
Spytała dziewczyna. I Borys znowu się zdumiał, bo nie tylko miała ładny, dźwięczny głos młodej kobiety, ale mówiła bez śladu obcego akcentu. Ot, usłyszałbyś ją w ciemności, to pomyślałbyś, że to zwyczajna mieszkanka gospodarstwa.
Nazywam się Ilja Osipowicz, lodowico, powiedział wujaszek spokojnie.
Nie zamierzam uczynić ci żadnej krzywdy. Obecny tu Mikołaj, wskazał ruchem podbródka na młodego mężczyznę, nie spuszczając jednak wzroku z siedzącej na stole. Zobaczył cię nieprzytomną pod drzewem i zabrał, myśląc, że może potrzebna ci pomoc.
Lodowica przeniosła spojrzenie na kole i przypatrywała mu się przez chwilę z miną, z której Borys nie potrafił nic odczytać. Wreszcie wzruszyła ramionami.
Nie byłam nieprzytomna, tylko opiłam się bimbru.
Potem znowu odwróciła głowę w stronę wujaszka.
Będziecie mieli kłopoty, Ilia, oznajmiła.
Mam nadzieję, że pomożesz nam w ich rozwiązaniu.
Odparł spokojnie. Dziewczyna zeskoczyła ze stołu tak szybko i tak lekko, że gdyby Borys akurat mrugał, to pewnie nawet nie zdążyłby zauważyć tego ruchu.
Pomogę, pewnie, że pomogę, mruknęła. W końcu nic złego, żeście mi nie zrobili. Poza tym, że ty głupi jak bud jesteś, Mikołaju.
Znowu zawiesiła spojrzenie na młodzieńcu. Ku zdziwieniu Borysa kola poczerwieniał i opuścił głowę.
Założę się, że cię ostrzegano, żebyś trzymał się od nas z daleka, co?
Kontynuowała bezlitośnie.
A ty byłeś mądrzejszy i nie usłuchałeś.
A potem nie wiadomo czemu roześmiała się dźwięcznie. Miała przyjemny śmiech i Borysowi bardzo się spodobał. Zresztą głos lodowicy również wydawał mu się ładny, chociaż ona sama nie bardzo. A może raczej lepiej powiedzieć, chyba nie bardzo. Niby była dziewczyną i to w dodatku nagą, ale jej inność powodowała, iż Borys myślał o niej raczej jak o jakimś leśnym duchu niż o młodej kobiecie z krwi i kości. Lodowica podeszła do wujaszka i stanęła zaledwie pół kroku od niego. Szczupła i wysoka, a jednak przy potężnym, okutanym w kożuch ili wyglądała jak śnieżna trzcina wyrosła obok pnia starego drzewa.
No i co, Ilia? Skoro żeście mnie tu przywlekli, może mnie ugościsz i czymś poczęstujesz? Czym chata bogata? Odparł wujaszek. Zapraszam z całego serca.
Odstąpił dwa kroki, otworzył drzwi do pokoju, wykonując zapraszający gest. Lodowica uśmiechnęła się, jednak pokręciła głową.
Wybacz, Ilia, ale jak dla mnie, to u was jest za ciepło. Usiądź ze mną przed domem i dotrzymasz mi towarzystwa, póki nie przyjdą.
Póki kto nie przyjdzie? O mało nie zapytał Borys, lecz szybko ugryzł się w język. Po pierwsze, nie wypadało wtrącać się do rozmowy, którą prowadził wujaszek, bo to był i tak cud, że pozwolił Borysowi zostać. A po drugie, chłopak wcale nie miał ochoty rozmawiać z lodowicą. Sprawiała wrażenie niebywale pewnej siebie, a poza tym była goła i Borys nie wiedziałby, co ma zrobić ze wzrokiem. Niby wujaszek Ilia zawsze uczył. Kiedy rozmawiasz z człowiekiem, to patrz mu prosto w oczy. Ale bądź tu człowieku mądry i patrz w oczy nagiej dziewczynie.
Tylko każ przynieść bimbru, napijemy się razem. Borys, przynieś butelkę i cztery kubki,
rozkazał wujaszek Ilia.
Siądziemy sobie przed domem i pogawędzimy.
Tak jest, wujaszku,
krzyknął zaraz Borys. Był zadowolony z polecenia, bo po pierwsze słowa wujaszka dowiodły, że Ilia wcale nie zapomniał o obecności chłopaka, tylko zaakceptował ją. Po drugie, Borys mógł liczyć na to, że kiedy przyniesie już bimber, nie przegnają go do domu, tylko pozwolą zostać i posłuchać. Ciekawe było ogromnie, o czym ludzie mogą rozmawiać z lodowicą. Usiedli przy stole we trójkę. Dziadek Anton, wujaszek Ilia i lodowica, ale zaraz potem wujaszek zaprosił gestem Mikołaja, żeby ten do nich dołączył. Po gospodarstwie oczywiście rozeszła się wieść, że dziewczyna już się przebudziła, więc kto nie miał pilnych zajęć, to szybciutko wychodził przed budynki, by przyjrzeć się dziwnej istocie i zdumiewającej scenie, jaką przedstawiała goła lodowica siedząca w towarzystwie trzech mężczyzn. A kto nawet miał pilne zajęcia, ten pewnie zaraz uznawał, że wcale nie są one takie pilne. Ostatecznie 7-8 metrów od stołu zebrał się całkiem spory milczący tłumek. Milczący po pierwsze dlatego, że nie wiedzieli co powiedzieć, po drugie, bo tego wymagał szacunek dla Antona i Ili goszczących dziwnego przybysza. A po trzecie wreszcie, bo nikt nie chciał zostać przepędzony. A przecież łatwo mogłoby się zdarzyć, że wujaszek powiódłby pobłażliwym wzrokiem po gromadzie i powiedział:
a wy co, nic do roboty nie macie, że tak stoicie?
No i wtedy już trzeba by było sobie pójść, bo przecież po takich słowach nie wypadałoby dłużej zostać. Kubeczki były metalowe, wysokie na długość wskazującego palca i w połowie takie szerokie. Mikołaj nalał do pełna.
Jack Anton, jak przystało najstarszemu z gospodarzy, pierwszy ujął naczynie. Twoje zdrowie, rzekł uroczyście i uniósł kubeczek w stronę lodowicy.
Ano i wasze, dobrzy ludzie,
odparła lodowica tonem dość obojętnym i nie patrząc już na nikogo, wlała bimber do ust. Potem uśmiechnęła się błogo i z tym uśmiechem na twarzy przez chwilę wyglądała jak całkiem zwyczajna dziewczyna. No powiedzmy, całkiem zwyczajna, chociaż bardzo blada dziewczyna.
Pędzicie świetny bimber, Ilia, pochwaliła. A wiesz, że my nie potrafimy? Żeby nie wiem co, ani bimber nam nie wyjdzie, ani zimniaki. Zawsze albo nam przemarzną, albo nie urosną. Gdyby nie nasi ludzie, szkoda gadać.
Wzruszyła mocno ramionami. Jej nieduże piersi tak zakołysały się przy tym ruchu, że Borys aż przełknął ślinę. I nagle lodowica odwróciła głowę w jego stronę szybciej niż śnieżny puchacz łowiący ruch ofiary. — Jak masz na imię? — zapytała. Wpatrywała się w niego tak intensywnie, że długo nie wytrzymał i opuścił głowę. Dziwne, ale dopiero teraz zauważył, że lodowica ma delikatne i długie rzęsy koloru igiełek opruszonych szronem.
— Powiedz — zezwolił wujaszek Ilia. — Borys
— odparł więc Borys, lecz głowy nie podniósł.
— Borys
— przeciągnęła lodowica. To zwyczajne przecież imię zabrzmiało w jej ustach jakoś nadzwyczajnie ładnie. W każdym razie na pewno inaczej niż zwykle.
— Ładne imię, Borys — dodała. — Pójdziesz ze mną, Borysie? — spytała miękko. — Krzywda ci się żadna nie stanie, to mogę obiecać. A tu?
— prychnęła i machnęła dłonią.
— Teraz nuda, a zaraz niedługo zagłada. — Po co ci to?
Borys chciał się schować, zniknąć za plecami innych mieszkańców domostwa, ale nie mógł. Jakby mu stopy wrosły w ziemię.
Powiedz mu, Antonie,
zwróciła się do najstarszego z mężczyzn,
że nie ma się czego bać. Powiedz mu.
Fizycznie go nie skrzywdzicie, przyznaję, rzekł dziadek Anton niechętnie i surowym tonem. Ale człowiek oprócz ciała ma również duszę i sumienie, i moralność. Krótko mówiąc, żyjemy jak chcemy i to ci się nie podoba, staruszku, prychnęła lodowica. Zaraz potem zwróciła się znowu w stronę Borysa. Życie jest krótkie, Borysku. Choć nasze akurat dłuższe niż wasze, więc trzeba z niego korzystać ile wlezie. Bo powiedz, co jest złego w zabawie?
A co dla was jest zabawą? Dobrych ludzi na manowce zwodzić albo w rzece topić?
Zawołała Maria, która zawsze miała niewyparzony język. Lodowica spojrzała na nią i popukała się w czoło.
A po co niby miałybyśmy topić ludzi? Pokręciła głową. Jaki z tego pożytek? Nie lepiej zatrzymać ich sobie. Zimniaki uprawią, bimbru nagotują, na akordeonie albo harmonijce pograją, a i nocami przydadzą się do tego i owego.
Mrugnęła i uśmiechnęła się łobuzersko.
Lepiej mają z nami niż z wami.
Potem podniosła się z miejsca.
Spójrz na siebie, jaka jesteś gruba i tłusta.
Rzekła z nagłą i niespodziewaną pogardą w głosie, wydawałoby się tak samo lodowatą jak jej skóra.
Jaką masz twarz w zmarszczkach i krostach, nogi jak kloce, piersi jak wory, plecy jak ściana od stodoły.
Ciągnęła z wyraźnym obrzydzeniem. Co może w tobie widzieć mężczyzna? A teraz spójrz na mnie. Nie tylko Maria, lecz chyba wszyscy stojący wokół popatrzyli na dumnie wyprężoną lodowicę, która w tym momencie przypominała wyrzeźbiony ze śniegu i lodu posąg smukłej kobiety. Maria poczerwieniała, postąpiła krok, potem drugi, kto wie, co by odpowiedziała, albo co gorsza, co by zrobiła, gdyby nie osadził jej w miejscu głos Antona.
— Masza do domu!
— zawołał dziadek surowo, nieznoszącym sprzeciwu tonem. I taki miał posłuch oraz szacunek, że Maria, co prawda prychając niechętnie i mrucząc coś wściekle pod nosem, ale jednak obróciła się i przejściem, które zrobili ustępujący jej z drogi sąsiedzi, skierowała się w stronę zabudowań.
Urodziła czworo dzieci i ciężko pracowała całe życie,
powiedział Anton, zwracając się do lodowicy. Ta jednak tylko wzruszyła ramionami.
Moja matka też urodziła czworo, a wygląda nawet lepiej niż ja.
Odparła. Jesteśmy zupełnie inni niż wy. zauważył wujaszek. Wiem, przepraszam, powiedziała z nagłą i niespodziewaną skruchą. Nie powinnam z was kpić. Mama mówi, że jesteście głupsi, gorzej przystosowani, brzydsi i krócej żyjecie, więc należy wam współczuć, a nie z was szydzić. Przepraszam, naprawdę.
Borys dopiero po chwili ze zdumieniem zdał sobie sprawę, że lodowica mówi całkowicie szczerze, że nie chce ich obrazić ani kpić z nich, że po prostu uświadomiła sobie, iż postępuje niezgodnie z zasadami wpajanymi przez matkę i poczuła się tym faktem zakłopotana. A więc za to nas uważają? Zapytał się w duchu Borys. Za gorszy gatunek? Podrzędny?
Przeprosiny przyjęte, odparł Ilia, który najwyraźniej również świetnie zrozumiał intencje gościa. Wzniósł kubek. Za twoją mądrą mamę, zaproponował. Dziewczyna chętnie uniosła swoje naczynie i stuknęła się z Ilią.
Wypili na jeden raz, wujaszek chuchnął i powąchał kawałek wędzonego mięsa, a lodowica tylko odetchnęła głęboko.
Ale wracając do Borysa, to dajcie mi go. Pięknie proszę,
uśmiechnęła się, pokazując olśniewająco białe zęby.
Ze mną nie będzie miał źle. Przyrzekam wam, że już ja o niego znakomicie zadbam.
W głosie i uśmiechu istoty było coś tak kuszącego, że Borys aż miał przez chwilę ochotę wystąpić krok naprzód i ująć w dłoń szczupłe białe palce lodowicy. Oczywiście nie zrobił tego, sam nie wiedział, czy ze strachu, ze wstydu, a może zachował jeszcze resztki rozsądku, których nie pokonał złowrogi, a jednocześnie kuszący urok lodowicy.
Wydaje ci się, Borysie, że jestem zimny jak sopel lodu i że nie pobaraszkujesz ze mną jak z kobietą?
Znów uśmiechnęła się delikatnie i zachęcająco.
Nie uwierzysz, jak miło jest ze mną, kiedy natrę się cała gorącym łojem. Żadna z tych ciepłych dziewczyn nie da ci tego, co ja mogę ci dać.
Przeciągnęła szczupłymi palcami najpierw po piersiach, potem po brzuchu, by wreszcie sięgnąć nimi pomiędzy nogi.
Pomyśl, Borysie, bo... Lodowico!
Przerwał jej wujaszek głosem tak zimnym, jakby każde słowo wykąpał przed wypowiedzeniem w przerębli.
Nie nadużywaj naszej gościnności, to jeszcze tylko dzieciak.
Roześmiała się, jak to ona, radośnie i dźwięcznie, ale posłusznie odwróciła głowę od Borysa. Dłonie położyła na stole, a rozwiedzione uda skromnie złączyła.
To już mężczyzna, nie dzieciak, powiedziała. Nawet się nie spostrzeżesz, jak zmacha małego Boryska którejś z waszych pokracznych dziewuch. Ale niech będzie po twojemu. Wypijmy, Ilia. Ano, wypijmy.
Zgodził się wujaszek i znowu przechylili naczynia. Borys zauważył, że policzki mężczyzn zarumieniły się już od wypitego alkoholu, a Mikołaj rozpiął nawet kurtkę na piersi. Tylko skóra lodowicy nadal była całkowicie biała, jakby trunek nie wywierał na nią żadnego widocznego wpływu.
Czy ona ma w ogóle krew?
Zapytał się w myślach. A może w jej żyłach płynie tylko jakiś lodowaty likwor, podobny do sączącego się rurkami skroplonego gazu? Ale przecież tak w ogóle to ona jest całkiem normalna, znowu pomyślał, przypatrując się ukradkiem lodowicy. Pije bimber, śmieje się i żartuje, tyle że jest całkiem biała i całkiem goła.
Matko Boska tronująca!
Zakrzyknął nagle wujaszek Ilia.
W jego głosie rozbrzmiała prawdziwa groza, a może nawet więcej niż groza. Może rozpacz człowieka postawionego przed obliczem nieuchronnego.
Borys aż podskoczył, bo krzyk wujaszka wyrwał go ze spokojnych rozmyślań o lodowicy. Rozmyślań powoli zmierzających do dokładniejszej analizy słów, jakie dziewczyna wypowiedziała na temat nacierania się ciepłym łojem. Chłopak przestraszył się nie tylko tym, co zobaczył, kiedy spojrzał w ślad za wzrokiem wujaszka, ale przede wszystkim strasznym i niezwykłym tonem Ilii. Jakby ujrzał samą śmierć nadchodzącą w połyskującej śnieżnym błękitem szacie, kołyszącą lodową kosą. Ale to nie śmierć szła z oddali, a sunęły trzy wielkośniegusy. Wysokie jak 10 rosłych mężczyzn i szerokie tak, że chyba 50 tych mężczyzn trzeba by zebrać, by je otoczyć przy podstawie.
Być może nie wydawałyby się tak straszne, bo wyglądały niczym pagórki albo wielkie zaspy usypane przez wyjątkową śnieżycę, gdyby nie fakt, że owe pagórki czy zaspy ruszały się. Sunęły mozolnie niczym ciężkie sanie w kopnym śniegu. Mozolnie, ale nieustępliwie. W równiutkim tempie, ani nie przyspieszając, ani nie zwalniając. I Borys wiedział jedno. Wielkośniegusy nie przystaną, nie zwolnią, ale też nie wykręcą, kiedy natkną się na ludzi i ich domostwa. Przejdą po wszystkim niczym powolna lawina. A że jeden z nich mógł ważyć nawet 1500 ton, to po ich marszu pozostaną tylko wbite głęboko w śnieg resztki domów i sprzętów. Dobrze, że ludzie chociaż uciekną, bo wielkośniegusy sunęły tak wolno, że człowiek mógł przed nimi bez trudu umknąć, jeśli tylko miał na nogach narty lub rakiety. Zresztą wielkośniegusy nie sprawiały wrażenia, aby interesowało je cokolwiek innego na świecie poza powolnym marszem w kierunku, jaki sobie z nieznanych powodów wybrały. Niewątpliwie były w jakiś sposób żywe, może nawet w jakiś sposób rozumne, lecz ludzie kompletnie ich nie interesowali.